Mówiąc krótko, będzie dobrze, panie Bobrze.
Dzień dobry, witam państwa. Przed chwilą na państwa ekranach pojawił się premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, który taki bon mot o bobrach wypowiedział. No i tłumaczę wszystkim, którzy nie wiedzą, o co chodzi, że bobry ponoć są winne tego, że Polskę, w sensie dokładnie Dolny Śląsk, zalało do imentu, gdyż to złe, podłe bobry wywierciły dziury w wałach i stało się to, co się stało, czyli po prostu, no, mamy zniszczenia dość mocne, tysiące ludzi są bez domów, tysiące domów są bez ludzi, gdyż już ich nie ma, w sensie domów, nie wiadomo ilu ludzi nie ma, gdyż te dane są jakoś ciągle skrywane dość mocno, w chwili kiedy parę dni temu Radek Pogoda dość mocno popłynął moim zdaniem, ale jednak zwrócił uwagę przy okazji swojego płynięcia przez falę odmętu szaleństwa naszego kraju, że dane co do strat ludzkich są, no, dalekie od sytuacji perfekcyjnej, gdyż mowa była wtedy o 7 osobach, które straciły życie przy o okazji powodzi. Nagle policja wynalazła jeszcze parę osób, które zakończyły swój żywot w odmętach fal. Myślę, że będzie tego trochę więcej, nie wiem, czy 200, tak jak mówił Radek, ale na pewno będzie tego trochę więcej. Więc pan Donald Tusk wymyślił, że wszystko to jest winą bobrów, a nie jego samego, który jeszcze chwilę przed katastrofą mówił o tym, że nie ma się za bardzo czym przejmować. Nie ma się czym przejmować, bo wszystko w sumie świetnie poszło. Straty są niewielkie przecież na grube miliardy złotych, a Polska jest tak bogata, że stać mnie na takie straty, więc jeśli przyjdzie jakieś duże zagrożenie i wszystko zniknie w wyniku na przykład zgniatania pana tego na P z zagranicy wschodniej i już nic tutaj nie będzie, to pewnie też sobie poradzimy doskonale, bo przecież Polska jest bardzo bogatym krajem, o czym za chwilę, gdy rząd obiecał duże pieniądze powodzianom, a co z tego wyszło, zaraz się dowiecie, chociaż wszyscy pewnie wiecie o tym, co z tego dokładnie wyszło. Donald Tusk po tym, jak powiedział o tym, że to bobry są winne temu, co się wydarzyło, został przeatakowany nawet przez panią, jak ona się nazywa, to taka dziewczyna w Czarzastego, która nie jest zbyt lotna, ale jednak informacje, które w internecie pokazały, mówiły dobitnie o tym, że tam, gdzie odbyła się powódź, jest najmniej bobrów w całej Polsce, więc zrzucanie winy na bobry nie jest do końca mądre.
No, ale to jest ciekawe, bo tam na tych terenach, które zostały zalane, w ogóle nie ma bobrów.
Wręcz jest mało mądre, no i pan Tusk się zmitygował, w związku z tym wycofał się z tego, że będzie strzelał do bobrów, gdyż taki pomysł miał, żeby myśliwi teraz biegali po tych podmokłych terenach, se strzelali do bobrów. Tak zareagowało państwo polskie w postaci premiera rządu pana Donalda Tuska na to, co się wydarzyło, czyli tak, wszędzie dookoła są zgliszcza, wszędzie jest woda, przynajmniej teraz do kostek, wszystko jest tak zapadłe od wody, że nie ma za bardzo jak łazić, ale wyślejmy myśliwych, z którymi rząd walczy, przypominam, rząd walczy z myśliwymi od długich miesięcy, za sprawą jednego z ministrów tego rządu, nazwiska nie pomnę, gdy rząd tam zaraz zniknie, pewnie zniknie, nie wiem czy zaraz, ale pewnie znikną i wszyscy naszego wynagrodzenia, w związku z tym do nazwisk nie ma co się przywiązywać, ale kiedyś okazało, że tam nie ma bobrów, no to pan stwierdził tu, że zasiatkuje te nowe wały tak, żeby te bobry się nie mogły dostać, których tam nie ma, które nie dostają się nigdzie, bo ich tam po prostu nie ma. To, że zasiatkowanie jest związane z tym, że jakieś firmy, ciekawe które i ciekawe z kim związane, będą miały dodatkowy hajs przy budowie wałów, jakoś umknęło dziennikarzom, ale dziennikarzom wiele rzeczy umyka, jak na przykład to, że Jelenia Góra, która stała się słynna za sprawą jednego z deweloperów, który miał zdewastować wały chroniące miasto, by uchronić sobie własny dobytek, w sensie swoje postawione na swoich parcelach budyneczki, to było najsłynniejsze z Jeleniej Góry. Tymczasem okazuje się, że Jelenia Góra jest jeszcze fajniejsza, że mogło się wydawać, gdyż jeden z miejscowych, zdaje się, radnych poinformował kilka dni temu, że w Jeleniej Górze w chwili, kiedy wszyscy już wiedzieli o tym, że wszyscy nie wiedzieli, co się dowiecie za chwilę także, bo to są informacje, które no po prostu opadają szczęki wszystkim, jeśli się dowiadują, w chwili, kiedy wiadomo było wszystkim mądrym ludziom, znającym się w temacie, że idzie wielka woda w Jeleniej Górze, w miejscu, gdzie przerwało wkrótce wały, odbyła się impreza prezydenta oraz jego dziewcząt.
13. Spółka Wodnik, w sytuacji, kiedy był ogłoszony alarm powodziowy, zorganizowała sobie bal pod nazwą Dziki Zachód, którego uczestnikiem był nasz pan prezydent miasta Jeleniej Góry.
Jego dziewczęta z ratusza w czasie tej imprezy, to jest Wodnik, to jest jakaś oczyszczalnia ścieków w okolicach Jeleniej Góry, która to została zalana oczyszczalnia, która kosztowała przed zalaniem 100 milionów wybudowanie jej. W tej chwili trzeba znowu zapłacić kolejne 100 milionów na postawienie jej od nowa. W chwili, kiedy szła wielka woda, miejscowy ratusz sobie urządził imprezę towarzyską, w trakcie której przebrani za kowbojów mężczyźni słuchali przebranych za kowbojek kobiet, oni wszyscy z ratusza pochodzili. No i w chwili, kiedy ta woda się tam gdzieś już lała, przelewała przez Czechy. Oni się świetnie bawili, zrobili sobie imprezkę, na której mocno zdewastowali swoje ciągi intelektualne, wchłaniając różnego rodzaju płyny. Zresztą posłuchajmy, co mówił sam prezydent Jeleniej Góry chwilę przed tym, jak ta imprezka się odbyła. W sensie miała się odbyć i on jadąc na tę imprezę powiedział coś takiego.
Na całe szczęście Jelenia Góra jest bezpieczna, ale i tak przygotowujemy się na różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się zdarzyć.
Tak, więc w sumie podróżył słowa Donalda Tuska, mówiąc o tym, że nie ma zagrożenia, wszyscy są doskonale przygotowani. To, że chwilę później pani, która tam prawdopodobnie śpiewała, bo tam wiele różnych pań z ratusza śpiewało, w związku z tym można założyć, że ta pani też śpiewała, ta pani przerażona tym, co się wydarzyło, powiedziała całkiem coś innego, ale zobaczcie od razu, kto ruszył jej z pomocą w chwili, kiedy doznała ewidentnego załamania psychicznego, czy jak to nazywają moje córki, psychiatrycznego.
No, ze smutkiem donoszę, że nie udało nam się uradować oczyszczalni.
Co to oznacza? To oznacza, że po prostu oczyszczalnia nie działa.
No, chyba coś jednak poszło nie tak, mogłoby się wydawać, ale chwilę później, kiedy do Jeleniej Góry dojechał pan Tusk, okazało się, że wszystko jest bardzo okej. Okay. Zobaczcie, kolejny materiał wygrany tych samych ludzi, którzy przed chwilą mówili, że wszystko jest okej, okay. Później, że niestety się nie udało, nie wiemy dlaczego, a teraz uwaga.
Panu bardzo dziękuję w imieniu pracowników, jesteśmy naprawdę wzruszeni, bardzo się cieszymy, że pan przyjechał do nas, bo naprawdę nasi bohaterowie nie liczyli na to, że tak będzie. Bardzo dziękuję.
Tak, są bohaterami. Pan Donald Tusk ściska dłoń tej pani, a ta pani jest szczęśliwa, że może uścisnąć dłoń pana Donald Tuska ze swoimi bohaterami, którzy nie uratowali czego w okolicy, ale są bohaterami, gdyż bohatersko stoją przy panem Tuskiem, ona sobie ściskać prawicę swoją i lewicę też mogłaby ścisnąć. Mógłby ją ścisnąć za co by chciał, bo ona jest tak rozaniona, że spotyka samego Donalda Tuska, że mogłaby sobie pozwolić na wiele, w sensie Tuskowi na wiele. Nie nikomu innemu, tylko Tuskowi na wiele mogłaby sobie pozwolić.
Ja mieszkam daleko, jak wiecie, ale gdybym był tego dnia i miał prawo głosować w Jeleniej Górze, głosowałbym obiema rękoma za Jurkiem Użniakiem.
No i tak to wyglądało. Ktoś powie, że przecież tego nie można było przewidzieć. Kto tak mówi? Mówią tak wszystkie czynniki rządowe. Zresztą zobaczcie tego pana.
Nie można porównywać tych danych, które ma Polska i te, które ma Czechy, bo to nie są tożsame sytuacje. Czesi mają dostęp do zdecydowanie lepszych danych meteorologicznych Kopernikus niż Polska.
Ten pan twierdzi, że system Kopernikus, który służy właśnie do obserwacji spraw związanych z zalewaniem, przelewaniem, dolewaniem i polewaniem, mamy inny niż wszyscy dookoła i to, że Czesi, Austria, wszystkie kraje ościenne, które dotknęły ulewy, a w wyniku tego powódź, które miały dokładne dane mówiące o tym, co się za chwilę wydarzy i w związku z tym się przygotowały do tego, co się za chwilę wydarzyło, oni mają jakiegoś innego Kopernikusa, a my mamy jakiegoś jeszcze innego, który nie pokazał wszystkich danych, w związku z tym rząd nie mógł tego przewidzieć, że coś się wydarzy złego, bo ma złego Kopernikusa. Powiem wam tak, część z was pewnie będzie mówiła, że to jest niemożliwe, żeby tego nie wiedzieli i że Kopernikus jest wszędzie taki sam, ale ja zakładam, że przy poziomie intelektualnym ludzi, którzy sprawują władzę w Polsce, być może oni na przykład nie wykupili jakiegoś obramentu i dostają na przykład czystego Kopernikusa, na którym są tylko mapy satelitarne, bo jeżeli ktoś nie wie, co to jest Kopernikus, to jest jakiś system satelitarny, to są satelity, które krążą nad Europą i na bieżąco pokazują sytuację hydrologiczną na terenach całej Europy. Także być może właśnie w związku z tym, że ktoś zapomniał kupić abonament, to dostali tylko czyste mapy bez tych wszystkich narzutów satelitarnych. I to jest chyba jedyne wytłumaczenie, dla którego można by się zgodzić z tym panem. Można by się zgodzić mnie to, że jest pewna wypowiedź dzisiejszego dnia, czyli z soboty, czyli tydzień blisko po całej tej apokalipsie małej, brygadier Andrzej Bartkowiak wypowiedział się dla mediów w następujący sposób.
10 września pierwsze informacje z mechanizmu unijnego, z którym jest sprzężone Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendanta Głównego, przychodzą informacje o zagrożeniach. 11 i 12 przychodzą kolejne informacje, a to wiem, z opracowania, które otrzymamy od pana ministra Szefernakera, przychodzą i zagrożenia trzeciego stopnia dla terenów Dolnego Śląska Opolskiego. Zagrożenie jest bardzo poważne. Kolejny element to informacje od komendantów z Czech, którzy dzwonili do odpowiedników w Polsce, swoich kolegów po fachu i mówili, słuchajcie, idzie do was wielka woda. Wielka woda taka jak w 97, może nawet większa. Jaki był przekaz informacyjny? Trudno dziś to ocenić, ale jak sami państwo widzicie, chronologia czasowa pokazuje, że nie do końca to wszystko zagrało. Jeszcze jest jeden ważny element. z którego dopiero skorzystano 13 września, a to też wiem z informacji, które otrzymałem pana ministra, uruchomiono system Copernicus w Komendzie Głównej. System Copernicus to jest sprzężony z satelitami, które krążą nad Europą i pokazują w czasie rzeczywistym mapy, co się dzieje wokół nas. I szanowni państwo, choćby nawet w Polsce nie padało, to wiedzieliśmy, że z Czech przyjdzie wielka woda.
No właśnie, powtórzę to, co źle mówiłem, że Copernicus działał. Wszyscy wiedzieli, co się właściwie dzieje na terenie, który powinien być chroniony, ale nie został chroniony. Ten pan mówi więcej rzeczy. Na przykład mówi o tym, że chwili, kiedy wiadomo było, że już się coś dzieje. Uwaga, sobie zanotowałem, bo to jest nieprawdopodobne. Wysłano 36 strażaków. Ktoś powie, no więcej nie mamy. No więc jednak mamy. W Polsce łącznie mamy jakieś 500 000 różnego rodzaju strażaków wodochotniczych, poprzez zawodowych, państwowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wysłanie 36 strażaków do Wrocławia, który zresztą wtedy nie był zagrożony, bo najbardziej zagrożone były te miasteczka i wsioła i różnego rodzaju miasta, wsie w górze rzeki, czyli tam, gdzie w pierwszej chwili powinno się zawsze wysyłać ludzi, ale Wrocław przecież jest specjalnym miastem, który jest bardzo na sercu pana Tuska, w związku z tym nie dziwo to, że tam właśnie wysłano tych ludzi, tylko 36 strażaków z nowej armii, to jest chyba troszeczkę mało, nie? Dodajmy do tego inny powiedzi tego pana, w sensie pana Bartkowiaka, który mówi między innymi takie rzeczy. Pomoc mogła być dostarczona w odpowiednich ilościach na czas, zresztą przed czasem, czyli w sensie kiedy jeszcze można było ją dostarczać, bo zresztą posłuchajcie sami.
Ja państwu chciałbym powiedzieć, jak to mogło wyglądać. Jeżeli 10 mechanizm unijny wysyła informacje. Pierwsze, co robi Komenda Główna, to informuje swojego przełożonego, czyli informuje Komendanta Głównego, który powinien udać się do pana ministra i z panem ministrem przeanalizować sytuację. Państwowa Straż Pożarna jest scentralizowana. Jedną decyzją, czy pana ministra, czy Komendanta Głównego, można wysłać w rejon nawet kilka tysięcy ludzi. Więc zadysponowanie 1000 czy 2000 ludzi nie miałoby tutaj większego znaczenia i nie osłabiłoby gotowości bojowej w innych rejonach, szanowni państwo. Jeszcze raz przypominam, 16 000 jednostek OSP jest w Polsce, 503 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Mamy naprawdę świetnie zorganizowany system krajowy ratowniczo-gaśniczy. Oczywiście jeszcze mówimy o sprzęcie. Szanowni państwo, ostatnie kilka lat dwie ustawy modernizacyjne. Ponad 3 miliardy złotych wpompowane w ochotnicze straże pożarne i w państwową straże pożarne. Setki milionów z Unii Europejskiej, które pozyskiwaliśmy w sposób niezwykle umiejętny, za co byliśmy pokazywani jako wzór, że państwowa straż pożarna potrafi pozyskiwać tak środki na sprzęt. I w pewnym momencie dowiaduje się, że na tereny powodziowe zostały zadysponowane tylko dwie cysterny z wodą pitną. Więc słyszymy, że kilka pomp wysokiego ciśnienia. Tylko w 2023, szanowni państwo, na rzece Odrze kupiliśmy 100 płaskodennych łodzi do ratowania ludzi, a ja słyszę wpisy na Facebooku i w innych miejscach, że cywile mają się zrzucać na łódki, mamy przyjeżdżać skuterami, przypływać. Tego naprawdę nie trzeba robić. Ten cały sprzęt jest w Polsce.
Tak, ten pan twierdzi, że sprzętowo Straż Pożarna jest w Polsce wyposażona po kokardę i może po prostu zabezpieczyć nie takie kataklizmy, jak miał miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło, gdyż w ostatniej chwili rząd polski mówi, że nic się nie dzieje. Nawet w sensie, kiedy się coś działo, mówi, że coś się nie dzieje, a później był bardzo zdziwiony tym, że coś się wydarzyło. Pozostaje więc pytanie, kto tu zawinił? Oprócz Bobrów oczywiście, odpowiedź chyba jest oczywista, tylko że nie spodziewać się żadnych konsekwencji, gdyż ludzie, którzy za to są odpowiedzialni, nie dość, że nie podadzą się do dymisji, bo to jest niemożliwe, gdyż musieli mieć jakiś charakter, musieli mieć jakiś honor osobisty, nie wiem, poczucie winy swojej w wyniku swojego braku sprawczości. Tymczasem ci ludzie są nieskłonni do tego, żeby wyciągać wnioski ze swoich porażek, gdyż przecież od 30 paru lat, od początku wolnej Polski, nikt nie poniósł konsekwencji swoich porażek osobistych, które odbijają się na wszystkich, czyli na nas obywatelach. Także po nich się tego spodziewać nie można. Mało tego, jeżeli sądzicie, że ktokolwiek w najbliższym czasie, kiedy odbędą się jakiekolwiek wybory, nie zagłosuje na tych samych ludzi, którzy doprowadzili do klęski, tam nie urodzaju, tylko po prostu do klęski jakiej normalnej, to też chyba się powinien puknąć w głowę, gdyż jestem przekonany, mogę się założyć ciężkie pieniądze, że ci sami ludzie, którzy tam wybierali tych ludzi do władz, które nie zareagowały na nic kompletnie, i do władz centralnych, i do władz lokalnych, będą głosowali na tych samych ludzi, których wcześniej wybrali. Po prostu mogę się o to założyć. Przechodząc dalej, zostając na chwilę jeszcze przy kwestiach powodziowych, przypominam, że jedna z minister rzuciła zaraz po katastrofie, że Polacy mieszkający na terenach zniszczonych mogą liczyć na pożyczkę 2,5%, która to pomoże im bardzo w odbudowaniu ich miast i miasteczek. Przypomnę tutaj materiał, który puszczałem w tygodniu Polityko, z którego wynikało, że ludzie, którzy uwierzyli w tego typu opowieści, poszli do urzędów i z kwitkiem wrócili. Ominijmy to. Ta pani dzisiaj twierdzi, uwaga, to co w tej chwili widzicie.
Nigdy nie było mojej wypowiedzi o kredytach dla powodzi. I to jest najlepsze. Wie, widzi pani, żyjemy w czasach, w których człowiek może czegoś nie powiedzieć, a wszyscy twierdzą, że powiedział.
Także nigdy takie słowa z jej ust nie padły, dlatego rzecznik jej w ministerstwa został zwolniony. No problem polega na tym, szanowna pani Siemens, chyba ona się nazywa, Kluska, jakoś tak się nazywa, że to słowa padły i na to też jest zapis elektroniczny, który w tej chwili pani udostępnia. Może pani zapomniała to, co mówiła wcześniej.
Chcemy dołożyć do tego również pulę w niskooprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5-2,5% oprocentowania.
No więc właśnie, to jest jedno. Wycofali się z tego, że będą pożyczki. Teraz już jest mowa o tym, że będą darowizny przekazywane mieszkańcom. Problem w tym, że ci mieszkańcy nie mają szans na darowiznę, gdyż wczoraj Instytut Zopola, który zajmuje się między innymi likwidacją szkód, na swoich mediach społecznościowych rzucił taką oto informację, że w związku z tym, że nie ma już pieniędzy, bo się skończyły błyskawicznie, to oni zawieszają pomoc finansową dla powodzian, gdyż po prostu nie ma pieniędzy, no i już, po prostu wypadł z baru panno lalu, gdyż po prostu nie ma na co już więcej liczyć, gdyż hajs się skończył. Niedługo trwało, zanim pojawiła się nowa wersja tej samej notki, na tej samej stronie zresztą internetowej, żeby było śmieszniej, pokasowali z Twitterów, pokasowali z Facebooków, ale na stronie internetowej tego towarzystwa, które opublikowało taki komunikat, błyskawicznie po tym, jak zaalarmowano internety, że coś chyba jest nie tak z pieniędzmi dla powodzian, pojawił się nowy komunikat, który w tej chwili widzicie, że wyczerpała się pierwsza transza pomocy. Nie to, że już nie ma hajsu, tylko wyczerpała się transza. Kiedy będzie następna? Nie wiadomo, ale to nie jest tak, że nie ma hajsu. Hajs jest, tylko wyczerpała się pierwsza transza. A kiedy będzie druga? Nie za bardzo wiadomo, bo przecież pieniędzy nie ma.
Pieniędzy po prostu nie ma. I nie będzie.
O tym, że ich nie ma w ogóle w całej Polsce, to chyba wiemy wszyscy doskonale, gdyż ta powódź to jest jeden z różnych przypadków w ostatnich miesiącach, które pokazują, że coś chyba poszło nie tak z tymi rządami pana Donalda Tuska, gdyż non-stop na coś brakuje hajsu. A czy oprócz pieniędzy na kasy fiskalne, które mają dostać powodzianie? Okej. Wiadomo, że jak komuś przemyło, wymyło, rozmyło i wymyło miejsce, w którym zarabia pieniądze, czy jakąś firmę, to pierwsze co tam potrzebuje to kasę fiskalną. Nie żeby zrobić pieniądze, tylko po prostu musi mieć kasę fiskalną, żeby mógł się opodatkować od rzeczy, które nie może sprzedać, bo nie ma firmy, tak? Okej, mniejsza o to. W tym tygodniu gruchnęła o wiele groźniejsza wieść, już ta wieść dotyczy wszystkich. Szpitale nie mają pieniędzy. Jak donosły media branżowe, bo główne jakoś o tym nie za bardzo się opowiadają, na głównych stronach dużych portali oraz w telewizorach nie zobaczycie tej informacji, skończył się hajs na szpitale, na leczenie, na planowane zabiegi. W związku z tym, że mamy wrzesień, do końca roku, bo skończył się hajs, nie będzie żadnych zabiegów, które były zaplanowane wcześniej, gdyż po prostu skończył się hajs. Hajs się skończył, bo rząd zabronił wydawać dodatkowe pieniądze na leczenie, które były przez poprzednie rządy, w sensie poprzednie rządy 2, czyli Szydło Morawieckiego, trzeba nie mówić, jednak coś tam działało w tamtym czasie, nawet sporo rzeczy, jak się okazuje, w porównaniu z tym, co w tej chwili nie działa. Były wtedy tego pieniądze na dodatkowe zabiegi, a w tej chwili te pieniądze cofnięto, gdyż są ograniczenia niesamowite, gdyż przecież KPO, czyli miliardy pieniądzów dotarły do Polski, w związku z tym, że mamy miliardy pieniądzów, nie ma pieniędzy na nic. Szpitale zawieszają działalność, a lekarze się zwalniają masowo, tak podają media branżowe. Pewnie za chwilę znów się okaże z tego wina jakichś bobrów i zaraz znów się pewnie okaże przy modelowaniu wpisu, tak w przypadku tego Polskiego Centrum Pomocowego, w sensie Dużego Instytutu Pomocowego się stało, kiedy to było bardzo źle, ale wystarczyło przeredagować wiadomość, było bardzo dobrze. Być może ze szpitalami też tak będzie, że za chwilę ktoś przeredaguje wiadomości z ich płynące i zaraz będzie wszędzie bardzo dobrze. A kto wie, że w związku z tym, że Jurek Owsiak w tej chwili jest oficjalną agendą rządową, zajmującą się pomocą na wszystkie możliwe sposoby, powodzianie, cisk okluszem, Dawidowcy itd., być może to pan Jurek Owsiak zostanie skierowany do ratowania szpitali i znajdą się wtedy pieniądze na ratowanie ich wszystkich. Na razie nikt nie wpada pomysł, żeby pana Jurka Owsiaka użyć, w związku z tym szpitale nie mają na co liczyć. Chwilowo oczywiście, bo zaraz tu będzie przeredagowana informacja. I Jurek na pewno pokaże się na naszym widokręgu i ratuje nas wszystkich. Nie tylko ludzi, którzy nie mają się gdzie leczyć. A propos klimatu, bo klimat jest ciągle grany. Zieloni, którzy wcześniej blokowali, jak pamiętacie doskonale, jak nie pamiętacie, to ja przypomnę, jak już blokowali wszelkie rodzaju działania związane z rzekami polskimi, żeby one tak się nie rozlewały, czyli wszelkie rodzaju zbiorniki retencyjne, wszelkie rodzaju wały wokół rzek, które powodują, że woda się nie rozlewa tak, jak się rozlewa w tym roku. Oni wtedy przeciwko temu protestowali, tak się po prostu dzieje, bo uwaga, to miało szkodzić roślinkom i zwierzątkom, które tam mieszkały. To taka oficjalna była wersja Zielonych, z której przez chwilę pani Zielińska się wycofała w czasach powodzi, aczkolwiek w tej chwili wraca już do tej narracji, o tym, że Zieloni generalnie mają w nosie tą nową narrację mówiącą, że stara narracja mówiąca o tym, że należy dbać o rzeki, bo inaczej nas pozalewa, nie jest ich zdaniem mądrą narracją. Zresztą wrzucam tego wazera już teraz, bo jest niesamowicie po prostu głupi.
No, no tak, dla mnie ta dana, że 1200 metrów sześciennych zdjął Racibórz we Wrocławiu jest kompletnie, nie wiem skąd ją bierze profesor, niewiarygodna, prawda. Dlatego my mówię jako Stowarzyszenie Eko Unia, ale także jako Koalicja Ratujmy Rzeki, bo też w takiej roli występuję. Mieliśmy wczoraj naradę na ten temat i chcemy zgłosić w ogóle do Najwyższej Izby Kontroli przebadanie roli zbiorników w całej tej powodzi, bo i Raciborza, ale też tych górskich zbiorników, też tego pękniętego zbiornika i całej tej sytuacji, czyli zarówno ich roli dla właśnie ograniczania fali powodziowej w różnych miejscach.
Zieloni uważają, że trzeba przebadać nie miejsca, w których nie udało się ograniczyć powodzi, tylko te miejsca, które spowodowały, że ta powódź nie była aż tak wielka, jak mogła być, gdyby ich nie było. Także będą teraz sprawdzać to wszystko, co zatrzymało wodę. A miejsca, w których sprawdzić należałoby to, co wody nie zatrzymało, to nie jest ważne, bo to nie jest zgodne z naszą agendą. I jak znam życie, ci ludzie będą dalej nieśli kaganek oświaty społecznej nad wszystkimi, negując kompletnie doświadczenia tysiącletnie naszego państwa w temacie różnego rodzaju powodzi i innych kataklizmów, gdyż te tysiącletnie doświadczenia są przestarzałe, bo przypomnę panią Zielińską, która mówiła jeszcze parę tygodni przed powodzią, że plany tych wszystkich przebudów, wałów oraz tam, które miałyby ewentualnie na przyszłość zabezpieczyć nas przed zalewaniem przez rzeki, one mają po 30-40 lat, one są przestarzałe w oświetle nowoczesnej nauki, całkiem inaczej należy to robić. I teraz uwaga, należy to robić nic nie robiąc. Tak, bo taka jest filozofia Zielonych, żeby uratować właśnie te kwiatki i zwierzątka, które tam mieszkają, nie należy nic zrobić, gdyż naturalnym jest, że woda zalewa, tak? Bo to jest takie naturalne. Tylko szanowna pani Zielińska i reszta ludzi określanych mianem ekologów, zbliżając przy okazji prawdziwym ekologom, którzy mają wykształcenie ekologiczne, a nie są po prostu ludźmi, którzy nie mają nic do roboty w życiu, w związku z tym zajmują się pierdołami kompletnymi. Powiedzcie mi taką jedną rzecz. Czy gdyby tam, gdzie wy nie chcieliście, powstały te wszystkie wały i tamy, to zginęłoby mniej zwierząt, czy więcej niż w chwili, kiedy one nie powstały? Bo jak na mój gust, w chwili, kiedy one nie powstały, to tam zginęło masowo o wiele więcej zwierząt, niż zginęłoby w wyniku stworzenia takich blokad przed wodą, tak? Bo jeżeli ktoś, człowiek buduje coś, to zwierzęta patrzą i tak, on coś buduje, kurde, nie, to nie jest fajnie. Jest co, Bobrzyco, moja kochana, musimy się stąd zawijać, gdyż tu zaraz będzie dużo wody. A Bobrzyco wtedy tak, ty, po prostu Bober, weź przestań, przecież ty jesteś normalny, my lubimy wodę. I możemy tam sobie dobrze żyć w tej wodzie. Ale na przykład te ptaszydła, które ona koło nas mieszka i strasznie rano skrzypią, budzą za małe, to one się stąd zawiną. No bo takie zrzaki patrzą na to, co się dzieje, tak myślą sobie, tu nie jest dla nas fajnie, w związku z tym migrują sobie i uciekają, w sensie przemieszczają się w miejscach, które mogą sobie normalnie żyć. W chwili, kiedy idzie fala powodziowa, nie mają czasu na tego typu rozterki, w związku z tym giną masowo. I to są te ścierwa różnych zwierzaków, które pływały sobie w rzece, w bajorach i w tych nieckach z wodą, kiedy tam na miejsce pojechałem, bo one nie miały szans na ucieczkę. Więc teraz pytanie, co jest bardziej mordercze dla zwierząt? Ekolodzy czy działania antypowodziowe? No myślę, że bardziej ci pierwsi. Jak zwykle zresztą, jak znamy doskonale historię ostatnich kilkudziesięciu lat, tam zawsze, gdzie pojawiali się Zieloni dbający o zwierzęta, te zwierzęta najbardziej cierpiały wyniku ich działań. No ale to się nie zmieni przez najbliższy czas, myślę, gdyż dymisje w rządzie ludzi, którzy nie mają mózgów, a mają tylko takie orzechy, które w wyniku wilgoci powodziowej kurczą się jeszcze bardziej i oni są tacy bardzo spięci, tak ta pani na zdjęciu.
Rządzą nami wariaci. Kiedy skończymy to szaleństwo?
Kurczy mi się bardzo, to co mam w głowie? O Boże, ja tam nic nie mam. Co się pani tam kurczy właściwie? Teraz ma dylemat, musi dumać nad tym, co ich właściwie tam skurczyło. Ci ludzie zostaną stanowiska, to jestem przekonany. Nic się tutaj nie zmieni. Ale zostawmy takich zwykłych ludzi, którzy są po prostu marionetkami w rękach ludzi, którzy zarządzają dużymi pieniędzmi ekologicznymi i przenieśmy się na jeden z kongresów klimatycznych, który odbył się w międzyczasie, bo dosłownie pomiędzy powodzią a dzisiejszym dniem, czyli raptem w ciągu ostatniego tygodnia. Na tym kongresie spotkało się masę bardzo mądrych ludzi zajmujących się klimatyzmem, ekologią właśnie, klimatem jako takim, zmianami klimatu jako takimi i uwaga, z donosów, które uzyskałem z tamtego miejsca, z tej przestrzeni, się spowiedzieli wszyscy ludzie, wynika, że trochę się zmieniło w patrzeniu na całą tą sytuację. Już nie ma mowy o wycofaniu się z samorozpalinowych. Nie, to bez sensu. Nie, to się w dłuższej perspektywie nie opłaca. Co jest normalnie, ludzie wiedzieli od początku tego całego arbitrów pseudoekologicznego, dociera do ich głów. Ale mają jeden wielki problem, gdyż jednak chcieli bardzo skorzystać z tych wszystkich funduszy, które idą z dużych korporacji poprzez Unię Europejską, która nazywa to funduszami strukturalnymi, KPO i na wszelki inny sposób nazywa, czy nie nazwać tego pieniędzmi, które zabierzemy z kieszeni podatników, żeby oddać je dużym korporacjom, które później zarobią dzięki tym pieniądzom jeszcze więcej. No więc te pieniądze, które właśnie z kieszeni podatników mają trafić poprzez działania różne ekologiczne do kieszeni korporacji, są przez obecny rząd wstrzymywane. Nie tam, żeby ten rząd był jakiś, bo nie, taki rozsądny, żeby ten rząd przemyślał politykę klimatyczną. Nic z tych rzeczy. Po prostu, jak wiemy doskonale na przykładzie wielu innych sytuacji z naszego kraju, ten rząd nic nie robi kompletnie, w związku z tym nie robi też nic z projektami takimi proklimatycznymi, w sensie antyzłoklimatycznymi, a prodobroklimatycznymi. W związku z tym, że nic nie robi, to ogromne pule pieniędzy leżą na kontach gdzieś sobie, nie wiadomo gdzie, za bardzo pobrane już z kieszeni podatników, a jeszcze więcej tych pieniędzy dostarczy się budżetowi z pieniędzy podatników i te pieniądze leżą, a w związku z tym, że rząd nic nie robi, to klimatyści dostają szału, bo oni też nic nie mogą robić, a w związku z tym, że nic nie mogą robić, to nie zarabiają pieniędzy. I to był główny temat całego tego spotkania, że co zrobić, żeby ten rząd zaczął coś robić, żebyśmy my mogli zarobić pieniądze. Nie było, nie. Czy pani oszalała? Czy tam nikt nie mówił o tym, co tu zrobić, żeby ratować naszą matkę ziemię przed kataklizmem, który nadciąga w wyniku strasznej działalności złej człowieka? Nie, tego nie było. Było jak wydostać hajs z kieszeni rządu, który obiecał, że my na tym zarobimy. Takie rozmowy miały miejsce, a płakanie nad tym, że ludzkość zaraz się upiecze na patelni zwanej ziemią podtrzymywaną przez 4 albo i 15 różnych żółwi. Tego nie było. Ktoś jest zdziwiony? Na tym dzisiaj kończymy, szanowni państwo. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za wpłatę na Polityką. Tak powiedziałem, do Dolnego Śląska. Na Dolny Śląsk pojedziemy, jak tylko tam troszeczkę sytuacja okrzepnie. W październiku lecimy wszyscy razem, w sensie ja lecę, bo będziecie sobie mogli poglądać, do Pakistanu, do naszych chrześcijan, gdyż tam im jest słabo bardzo, się żyje. Więc wszystkie fundusze zbierane przez Polityko przydadzą się przy okazji kolejnej podróży humanitarnej w wykonaniu naszym, waszym, moim. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie, dziękuję za dobre słowa, dziękuję wszystkim, którzy mnie podnieśli tak psychicznie na duchu po całej tej eskapadzie dolnośląskiej, gdyż jak sami widzieliście, nie byłem w najlepszej kondycji. Już powoli dochodzę do siebie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, kolejny program, a w niedzielę, teraz może w niedzielę, to będzie za późno, jeżeli ktoś jest w okolicach Gliwic w niedzielę 28, to chyba jest 28 jutro, będę w Gliwicach na jakichś targach Expo, na których będą prezentować się youtuberzy z całej Polski. Ja tam też będę, tylko jestem kompletnie przygotowany, także po prostu zapraszam na kawę, herbatę, jakiegoś tego śmika. Do zobaczenia, Rafał Toga Frąckiewicz i trzymajcie się ciepło. To był Przegląd z Wiadomości. Na razie, ostatni we wrześniu 2024 roku. Jak ten czas leci, pa!
Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu. wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Pytanie, kto za tym wszystkim stoi?